I zapraszam na czas audycji dla chorych. Wraz z nami już jest pani Barbara. Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Można zaczynać, ojcze?
Nawet należy.
Nawet należy. Drodzy państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Ojciec Dawid jest z nami w tej audycji. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiejszy temat to, tak najogólniej mówiąc, problemy związane z uzależnieniem od narkotyków. Ale zanim już nasi goście są, oczywiście audycja jest za pomocą łączy telefonicznych, już nasi goście są z nami, ale zanim rozpoczniemy temat, to przeczytam komunikat, który przyszedł do tej audycji z prośbą o przekazanie od księdza Wojciecha Bartoszka, duszpasterza apostolstwa chorych. Proszę państwa, komunikat dotyczy pielgrzymki apostolstwa chorych, która zwykle odbywa się już w tym roku po raz 55 miała się odbyć w pielgrzymkę na Jasną Górę. Natomiast w tym roku, i czytam komunikat, w tym roku z powodu sytuacji epidemicznej tradycyjna 55. pielgrzymka apostolstwa chorych na Jasną Górę będzie miała inną formę. Zapraszamy do duchowego udziału w pielgrzymce za pośrednictwem transmisji telewizyjnej. Mszę świętą 6 lipca, a więc w poniedziałek, we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o godzinie 11:00 mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Ta msza święta będzie transmitowana przez telewizję publiczną, program trzeci. Dzień wcześniej, 5 lipca, w niedzielę, apel jasnogórski o godzinie 21:00 poprowadzi ksiądz Wojciech Bartoszek. Wiadomo, że ten apel transmitowany jest przez telewizję Trwam i również przez Radio Maryja, więc zapraszamy wszystkich do łączenia się i z apelem jasnogórskim 5, wszystkich członków apostolstwa chorych i nie tylko, i z apelem jasnogórskim i z mszą świętą 6 lipca. Prosimy wszystkie osoby chore, niepełnosprawne, starsze, aby dla własnego bezpieczeństwa na czas pielgrzymki pozostawały w duchowej łączności modlitewnej z Jasną Górą. Tyle komunikat apostolstwa chorych, podpisany przez duszpasterza apostolstwa chorych, księdza Wojciecha Bartoszka, więc członków i nie tylko apostolstwa chorych zapraszamy do łączenia się modlitewnego z Jasną Górą 6 lipca o godzinie 11:00, a wcześniej 5 lipca prosimy o łączenie się z apelem jasnogórskim. To tyle komunikatów, drodzy państwo, a teraz zaczynamy nasze spotkanie, już 6 minut po godzinie 13:00. Witamy naszych gości, pani Agnieszka Słowik. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Pani Agnieszka Słowik, znana już naszym radiosłuchaczom, wielokrotnie uczestniczyła w tych audycjach. Pani Agnieszka jest kierownikiem poradni profilaktyczno-społecznej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Pomocy Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionym Powrót ZU, a równocześnie jest pani prezesem, prawda?
Tak.
No właśnie. Pani prezes, wobec tego może na początku kilka słów o samym towarzystwie Powrót ZU. Bo ono ma oddziały, ono działa nie tylko w Toruniu, ale ma oddziały w całej Polsce.
W całej Polsce, tak. Towarzystwo Powrót ZU to jest stowarzyszenie, czyli organizacja pozarządowa, która od 1986 roku działa na terenie całej Polski. Tych oddziałów kiedyś było znacznie więcej. Dzisiaj mamy ich 6. Macie państwo dostęp do poradni towarzystwa w Szczecinie, w Częstochowie, w Krakowie, w Łodzi, w Lublinie, właśnie w Toruniu. Także kilka tych placówek jest. Udzielamy tak naprawdę pomocy społecznej, czyli całkowicie za darmo. Są to placówki już na ten moment bardzo specjalistyczne, które prowadzą zarówno poradnie, jak i oddziały dzienne dla osób uzależnionych, ale także, tak jak placówka w Albertówce, ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.
Tak, z taką specyficzną czy bardzo charakterystyczną formą pomocy rodzicom i dzieciom równocześnie jest działanie poradni w Towarzystwie Powrót Zoo. Pani jest kierownikiem poradni. Proszę teraz w czasie pandemii, chciałam powiedzieć, proszę powiedzieć o jakie formy pracy, ale chcę jeszcze, może zapytam najpierw, w czasie pandemii, teraz, kiedy nie powinniśmy się gromadzić, kiedy różne instytucje zmieniają formy pracy, jak wy działaliście, jak wasza poradnia działała?
Myślę, że poradnie w większości, chyba w całej Polsce bardzo podobnie, dlatego że część pracy, którą prowadzimy, jest praca grupowa, czyli grupy wsparcia, jakieś warsztaty, grupy edukacyjne dla rodziców. Wiadomo, że z powodów epidemiologicznych tego typu formy zostały zawieszone, aczkolwiek muszę powiedzieć, że zarówno z tymi osobami, które już są w procesie terapeutycznym, jak i osoby, które chciały się skonsultować w sprawie swoich dzieci, uruchamialiśmy poradnie online. I w całej Polsce te poradnie działały. Można było do nas dzwonić telefonicznie, umawiać się na Skype'a, Messengera. Zresztą praktykujemy to niekiedy do dnia dzisiejszego, nawet ze względu na to, że są osoby z bardzo, bardzo daleka, które przyjeżdżają do nas do Torunia. I generalnie takie sesje indywidualne, rodzinne odbywały się przy okazji grupy wsparcia, którą prowadzimy w środę. A że grupy dopiero ruszą od 1 lipca, więc z tymi osobami nadal pozostajemy w takiej terapii online. Zazwyczaj jest to fajne doświadczenie, ponieważ gościmy w ich domach, w ich miejscach. I te sesje, spotkania, rozmowy, interwencje odbywają się w taki niebezpośredni sposób, ale telefoniczny.
Poradnia to przede wszystkim pomoc rodzinie. Rodzinie to znaczy rodzicom i całej rodzinie i temu dziecku, wokół którego jak gdyby skupia się cała rodzina, bo dziecko ma problem z uzależnieniem. Kiedyś byłam na takim spotkaniu w państwa poradni, w pani poradni i zobaczyłam, jak bardzo intensywna praca jest podczas tego rodzaju spotkania i pomyślałam sobie, że też nie jest łatwo prowadzić takie spotkanie, bo często doprowadza się do takiej złamania obrazu rodziny.
Złamanie obrazu rodziny, to znaczy tak, wiadomo, że jeżeli chodzi o takie grupowe zajęcia, grupy wsparcia są jednym z ważniejszych form pomocy tak naprawdę rodzicom, dlatego że niekiedy rodziny mają taką specyfikę funkcjonowania, szczególnie z uzależnieniem, gdzie najlepiej problem zamknąć jest gdzieś tam w czterech ścianach, czym ciszej i mniej się o tym mówi, tym niekiedy rodzina ma poczucie, że jakby to bardziej kontroluje w takiej swojej przestrzeni rodzinnej.
My sobie z tym poradzimy, tak.
Dokładnie. Mm. Jednak jak się wychodzi do placówki, to do ludzi, to i opierasz też o grupy, czyli tak naprawdę człowiek zaczyna się dzielić tym kłopotem, jakimś problemem z innymi osobami, a wymaga to, już tak powiem, takiej otwartości, szczerości, co jest dosyć istotne w procesie terapii. Niektórzy mają oczywiście w pierwszych momentach, kiedy przychodzą na grupy z tym problem, ale osoby, które już systematycznie przychodzą, otwierają się, mówią o tym kłopocie, o tym, co tak naprawdę w ostatnim okresie w jaki sposób działały, w jaki sposób oddziaływały na dziecko, w jaki sposób towarzyszyły dziecku w terapii, to muszę powiedzieć, że rodzice mówią, że te grupy są dla nich bardzo ważnym spotkaniem. Mają poczucie, że nie są osamotnieni w tym problemie. Druga rzecz to, że inni rodzice też dzielą się jakby swoimi strategiami, trochę taką pomysłami na to, co w stosunku do dziecka, jakie działania można podjąć. co powoduje, że szczególnie te nowe rodziny zaczynają się otwierać na różne, że tak powiem, pomysły. Może to tak brzmi mało terapeutycznie, ale dla osób, które przychodzą i wiele lat borykają się z tym dzieckiem w samotności, nagle przychodzą i słyszą, że tak naprawdę jest bardzo dużo różnych sposobów i strategii na to, żeby tak naprawdę to dziecko trafiło do ośrodka. Te grupy zaczynają być jednym z ważniejszych momentów i elementów w ogóle ich terapii dla rodziny.
Tak, i takim miejscem, czyż sytuacją wsparcia, że muszę to zrobić dla dobra dziecka, muszę to zrobić nawet wbrew czasami sobie, wbrew swoim własnym emocjom, prawda?
Wiadomo, że pani Barbaro, nikt, kiedy mówimy o uzależnieniu od narkotyków, a wszyscy rodzice uznają, że jeżeli dziecko mierzy się i bierze te substancje, to każdy rodzic liczy na to, że to jeszcze nie jest poważny problem. U mnie to na pewno jeszcze nie jest na tyle poważne, żebym, nie wiem, musiał gdzieś dziecko oddawać do jakiejś placówki, prawda, pomocowej. Ja też jako terapeuci to rozumiem. Aczkolwiek naprawdę, wierzcie mi Państwo, z reguły rodziny do takich placówek jak nasza trafiają już z dziećmi, które mają poważny problem. I świadomość rodziców, że nie zawsze w takich ambulatoryjnych, domowych warunkach są w stanie dziecku pomóc, jest bardzo trudne, bo rodzice zdają sobie sprawę, że wyjazd dziecka na leczenie gdzieś do ośrodka oznacza po prostu rozstanie z tym dzieckiem. Także to jest taki dosyć trudny proces, ale wart zachodu, ponieważ tak naprawdę w placówce widzimy, w jaki fantastyczny sposób te dzieciaki potrafią się leczyć, jak rodzice w fantastyczny sposób potrafią im towarzyszyć w tym procesie terapii, jak te rodziny zdrowieją. Nie ma nic piękniejszego, jak po roku, dwóch, tyle ile trzeba, to dziecko wychodzi z ośrodka czy po terapiach i tak naprawdę może rozpocząć piękne, cudowne, nowe życie.
Tak. Pani Agnieszko, dziękuję na teraz. Proszę się z nami nie rozłączać. Porozmawiamy teraz z rodziną właśnie, która jest, której żyje kilkunastoletni syn z problemem uzależnienia. Bardzo serdecznie witam panią Lucynę i pana Sławomira. Witam serdecznie. Są państwo tak z nami. Pani Lucyno, ponieważ z panią przede wszystkim rozmawiałam przed audycją, tak, ustalając sobie, jaki zakres będzie tej państwa wypowiedzi, to może od pani rozpocznę. Bo przeważnie jest tak, że myślimy, że dziecko, które ma problem z narkotykami, to dziecko trudne, tak zwane trudne. Dziecko, które właśnie nam się jakoś wymyka, które od początku jakoś sprawiało nam problemy, było nieposłuszne na przykład, źle się uczyło. Jak było w Państwa przypadku?
W naszym przypadku było tak, że nasz syn był bardzo pogodnym, radosnym dzieckiem, które nigdy nie sprawiało żadnych problemów wychowawczych. Nie musieliśmy, że tak powiem, być wyzywani na dywanik ani do wychowawcy, ani do pedagoga. Zawsze starał się być takim ugodowym chłopcem, czyli takim spokojnym. Zawsze osiągał też przeciętne wyniki w nauce. Czyli taki był rys naszego dziecka.
Tak, a kiedy Państwo zauważyli, że są jakieś problemy?
Jak rozpoczął naukę już w szkole średniej, sam nam zasygnalizował, że tak naprawdę ma trudności z określaniem sobie celów, z zestawianiem sobie marzeń, z realizacją, że gdzieś tam jest chwiejność emocjonalna, która temu towarzyszy. No my oczywiście jako rodzice rozmawialiśmy na ten temat, natomiast też spytaliśmy, czy chciałby skorzystać z takiego wsparcia, rozmowy z obcą osobą, z psychologiem. On taką chęć wyraził, taka jednorazowa konsultacja się odbyła, natomiast nasz syn później już stwierdził, że nie ma takiej potrzeby i nie chce kontynuować tych spotkań.
Takie problemy, które zgłaszał syn, myślę, że często rodzice słyszą o tego rodzaju takich problemach swoich dzieci, bo jest to przecież czas dojrzewania, prawda? Kiedy też emocjonalność jest jakaś rozchwiana. kiedy szukamy, chcemy utworzyć obraz w siebie samego, kiedy odczuwamy nadwrażliwie może świat i otoczenie.
Dokładnie tak. Nasz syn zawsze, znaczy nie zawsze, jest po prostu bardzo wrażliwym młodym człowiekiem.
Tak, i co było dalej? Bo jedna rozmowa z psychologiem, syn państwa uspokoił, i co dalej?
Tak, później był taki jednorazowy incydent z alkoholem, kiedy wróciliśmy. Nasz syn, nigdy nie widzieliśmy naszego dziecka pod wpływem alkoholu, nigdy nas nic nie niepokoiło. Natomiast jednego wieczoru wróciliśmy i syn wtedy był pod wpływem alkoholu, to nas bardzo zaniepokoiło. Tak naprawdę no, procedurą, którą rozpoczęliśmy, no wiadomo, później była rozmowa, tłumaczenie, obietnica, że to jednorazowo, że to w okresie dojrzewania, że tak naprawdę to jest taki etap też pewnego eksperymentu, próbowania. I tak naprawdę później niewiele się działo, co by mogło nas niepokoić. Natomiast tak naprawdę zaczął nas niepokoić czas wakacji przed okresem rozpoczęcia drugiej klasy, gdzie ewidentnie widzieliśmy coraz większe wycofanie z relacji, z kontaktów, ograniczanie sobie tych kontaktów rówieśniczych również. Syn nie chciał zapraszać swoich kolegów do domu, których nie znaliśmy. Zaczął się interesować też problematyką również używania marihuany, dyskusje na ten temat, że jest to środek również leczniczy.
Ale dyskusje z państwem, rozumiem, tak?
Tak. Też pojawił się również, to chyba był serial, związany też jak gdyby tutaj z produkcją narkotyków i też gdzieś tam oczywiście nasze rozmowy z naszym synem. A więc zauważyliśmy taką większą tolerancję i zgodę na to, że różne środki psychoaktywne po prostu są wokół.
Taką intelektualną zgodę syna, prawda?
Tak.
Dokładnie. I kiedy rozpoczął się problem?
Rozpoczął naukę w klasie drugiej. W międzyczasie też rozszedł się ze swoją koleżanką, a więc no, uważaliśmy, że taka chwiejność, labilność emocjonalna, taki smutek, później radość, że wynika po prostu z tego, że jeszcze jak gdyby z tą zmianą tutaj w zakresie relacji
nie umie sobie poradzić,
się nie uporał.
Tak. Mhm.
Dokładnie. Natomiast nas niepokoiło to, że te zmiany są dosyć gwałtowne, tak, że kilka dni jest tak, że jest obniżony nastrój, później znowu jest radość, chęć działania. Zaczęliśmy dopytywać w szkole, czy szkoła obserwuje jakieś zmiany. Zaczęliśmy dopytywać również znajomych. I tak naprawdę przez 2-3 tygodnie intensywne rozmowy z naszym dzieckiem i ono w końcu po prostu nam się przyznało, że brało leki psychotropowe, że odstawiło te leki i po prostu nie potrafi sobie z tym sam poradzić, ponieważ dołączyły objawy już takie odstawienne.
Tak, i państwo udali się do specjalisty pewnie.
Tak. I po prostu w przeciągu 2 dni...
Bo to leki psychotropowe syn sobie ordynował sam przecież.
Niestety sam, dokładnie. Zakupował je sobie przez internet, tak jak wówczas nas informował. Później też przyznał się do tego, że żeby zminimalizować te skutki uboczne działania tych leków, a raczej odstawienia tych leków, również włączył sobie marihuanę, która miała działać uspokajająco. Także wszedł takie błędne koło. Odbyła się konsultacja psychiatryczna, psychiatra włączył, stwierdził, że stan jest bardzo labilny emocjonalnie, że trzeba włączyć kolejne leki, antydepresanty. Natomiast oczywiście też psycholog, natomiast psychiatra nie był w stanie nam powiedzieć tak naprawdę, czy doszło do uzależnienia, czy też nie. W związku z tym, że nie mieliśmy takiej pewności, po prostu szukaliśmy dalej pomocy i tak dzięki kolejnemu fachowcowi trafiliśmy właśnie do Torunia, do powrotu z U. Tak naprawdę szukając odpowiedzi, co tak naprawdę jest naszemu synowi. To są tylko kwestie związane z jego stanem emocjonalnym, związane z dojrzewaniem, czy też po prostu doszło faktycznie do uzależnienia, którego my na tamten moment kompletnie jako rodzice nie braliśmy pod uwagę.
Tak. I proszę powiedzieć, pani Lucyno i pani Sławomirze, ten kontakt pierwszy z poradnią, bo często rodzice nie idą do poradni, dlatego że odczuwają jakiś wstyd, też, że nie mogą, nie umieją sprostać swojej roli, że muszą szukać pomocy. Jak to jest i jak krępują się pójścia i mówienia o swoich sprawach. Jak to było u Państwa? Jak Państwo w ogóle odczytują ten pierwszy czas? Nie chodzi mi nawet o ten pierwszy raz, ale w ogóle ten początkowy etap.
No, musimy powiedzieć, że jak dojechaliśmy na pierwsze spotkanie, to później mieliśmy noc nieprzespaną. Dlatego, że mieliśmy takie poczucie, jakbyśmy trafili w zupełnie inny świat, do tej pory nam nieznany.
Tak.
Też do końca nie wiedzieliśmy, czy
Pani Lucyno, czy pani telefon jest na głośno mówiący? Bo mamy...
Nie.
Tak, słuchamy dalej. Słuchamy.
Dobrze. A więc tak jak powiedziałam, że tak naprawdę mieliśmy takie poczucie, że znaleźliśmy się w zupełnie innym świecie, którego do tej pory nie znaliśmy jako rodzice. Słuchaliśmy historii rodzin, które dla nas były na tamten moment przerażające. I tak naprawdę mieliśmy poczucie, że znaleźliśmy się po prostu w jakimś matriksie.
Mm-hmm.
Natomiast tak? Stwierdziliśmy, że w związku z tym, że nie wiemy, co tak naprawdę do końca dolega naszemu synowi, czy to faktycznie są tylko kwestie incydentów lękowych, tak jak uważał psychiatra, czy też faktycznie to jest już uzależnienie. Po prostu stwierdziliśmy, że konsekwentnie będziemy jeździć.
Mm-hmm. I kiedy okazało się, że ta pomoc poradni jest niezbędna, żeby syn wszedł na drogę zdrowienia?
Tak naprawdę przez 2 miesiące od momentu, jak rozpoczęliśmy naszą przygodę z powrotem z U, to był taki czas rozpoznawania. Przez te 2 miesiące nasz syn również był pod opieką psychiatryczną, były ustawione leki antylękowe. Natomiast specjaliści stwierdzili, że po prostu leki muszą być odstawione, jeżeli chcemy uzyskać informację, czy faktycznie doszło do uzależnienia, czy też nie.
Tak.
A tak naprawdę my sami jako rodzice daliśmy sobie taką odpowiedź też po 1,5 miesiącu, jak uczestniczyliśmy w warsztatach edukacyjnych dla rodziców, gdzie tak naprawdę posiedliśmy dosyć szeroką wiedzę na temat. Na temat jak gdyby objawów, przyczyn, sposobów leczenia. Także wtedy już nikt nam nie musiał mówić, czy to są tylko kwestie związane z zaburzeniami emocjonalnymi.
Czy Państwo, zyskując tę wiedzę, starali się z synem rozmawiać? Jak on reagował na to? Bo do tej pory miał pewnie takie poczucie, że może mówić to, co chce po prostu. I Państwo mu wierzą jako dobremu synowi, prawda? A teraz pewnie zderzył się z wami jako osobami, które sporo wiedzą.
Tak, aczkolwiek nie tyle, ile nasz syn wiedział na tamten moment. Natomiast oczywiście takie rozmowy między nami były. Nasz syn uważał, że on nie ma żadnego problemu, że on nad wszystkim panuje, on wszystko kontrolował, tak? I w każdej chwili mógłby zdecydować o odstawieniu tych leków, które przyjmował.
No ale na pewno Państwo mu proponowali odstawienie, na pewno przyrzekał, że i tak dalej, prawda? Bo to taki jest przeważnie mechanizm.
Tak, oczywiście procedura była ta, która jest sprawdzona już w ośrodku, czyli nasze dziecko weszło na drogę kontraktu rodzicielskiego, zobowiązało się do przestrzegania bardzo prostych, oczywistych zasad, które wiadomo w naszym domu będą panowały. Po spotkaniu również z terapeutą z powrotu z U była decyzja, że na tamten moment nasze dziecko nie wymaga natychmiastowego umieszczenia w ośrodku leczenia uzależnień. Wybór należy do niego. Terapeuta zresztą, pani Madzia, tak bardzo mądrze mu powiedziała, że ma alternatywę. Natomiast też mu powiedziała, że w ośrodku po prostu byłoby mu łatwiej zacząć siebie porządkować we wszelkich obszarach.
To znaczy, rozumiem z tego, co pani mówi, że syn uznał, że ma problem, że on również uznał, tak?
Wtedy jeszcze nie. Stwierdził, że on chce nam udowodnić, że on jest w stanie. I on faktycznie chciałby wybrać tą alternatywę związaną z podpisaniem rodzicielskiego kontraktu. W kontrakcie są bardzo oczywiste punkty, że dziecko uznaje to, że w domu nie przyjmuje się żadnych leków, nie używa się alkoholu, wraca się o określonej porze do domu, wywiązuje się ze swoich zasad życia rodzinnego. Natomiast też w kontrakcie rodzicielskim jest bardzo ważne i też dla dzieci bardzo trudny warunek, że jeżeli dziecko złamie kontrakt, czyli podczas wykonywania testów test wyjdzie pozytywnie, to niestety jest uruchomiona procedura takiego natychmiastowego w przeciągu 72 godzin umieszczenia w ośrodku stacjonarnym. I nasze dziecko taki kontrakt chciało z nami podpisać.
Tak, podpisał kontrakt i co dalej? Utrzymał?
I tak naprawdę przez półtorej bądź też do dwóch miesięcy
utrzymywał abstynencję.
Utrzymywał abstynencję, wykonywał testy, testy były negatywne. Natomiast no niestety któregoś dnia i w trakcie też realizował wsparcie psychologiczne z indywidualną terapeutą, tutaj psychologię. Mhm. Natomiast niestety jednego dnia po wykonaniu testu, test wyszedł pozytywnie. Nasz syn był bardzo zdziwiony, że test jest pozytywnie i niestety musieliśmy jako rodzice uruchomić procedurę, która wynikała z zasad kontraktu. Czyli tak naprawdę najtrudniejszą dla rodziców część.
Tak, jak można sobie poradzić z taką decyzją, że uruchamiamy procedury? Bo te procedury są jednoznaczne.
Tak, procedury są jednoznaczne, procedury mówią jasno, że w momencie, kiedy wynik wychodzi testu pozytywny, po prostu rodzice wzywają, policję wzywają, bo to jest na zagrożenie życia, tak? Czyli informowana jest policja, informowane jest pogotowie ratunkowe. No i niestety, tak nam się wtedy wydawało, niestety jest ten czas realizacji umieszczania dziecka w placówce stacjonarnej. Natomiast nam przyświecał jeden cel, że tak naprawdę wszystko, co robimy, robimy po to, żeby nasze dziecko mogło po prostu za jakiś czas, po prostu tak jak Agnieszka powiedziała, wieść szczęśliwe, radosne, sensowne
życie. Tak, zwyczajne życie, tak.
Tego, co każdy rodzic dla swojego dziecka chce i my tutaj też jak najbardziej tego dla naszego dziecka chcieliśmy.
Państwo przecież mówili to synowi, prawda? Czy on chciał, poddał się tej procedurze, czy musieli państwo jakieś naciski specjalne tutaj zastosować?
Znaczy, nasz syn został, ponieważ była interwencja na SOR-ze, opuściliśmy SOR, poprosiliśmy jako rodzice o wydanie skierowania do ośrodka stacjonarnego. No i nasz syn wiedział, że w przeciągu 72 godzin po prostu taki ośrodek albo on wybierze, albo my wybierzemy, jeżeli on się nie zdecyduje i my po prostu do takiego ośrodka go przewieziemy. Natomiast no, reakcja dla niego, jego reakcja była taka, że niestety wziął kolejne leki psychotropowe i my po powrocie do domu znaleźliśmy syna nieprzytomnego. Mhm. Więc procedura u nas się powtórzyła, czyli znowu było pogotowie, znowu była informowana policja. Nasze dziecko trafiło na oddział, wiadomo, pediatryczny. Zdecydowaliśmy, że nie odbierzemy naszego syna pediatrycznego, tylko będziemy szukać oddziału psychiatrycznego, aby
tak
mógł nastąpić. I dalej kwestia znalezienia ośrodka.
Tak, w tej chwili jest syn, który nie ma jeszcze 18 lat, ale wkrótce ukończy. Tak. Już jest w ośrodku. Jaka była jego reakcja początkowa? Podejrzewam, że buntował się, że chciał udowodnić państwu, że to nie dla niego miejsce.
Znaczy, nasz syn nigdy nie był typem buntownika. Nigdy nie było z jego strony zachowań agresywnych. Zawsze był typem introwertyka. On po prostu przyjął do wiadomości to, że taka była decyzja w związku z tym, że został złamany kontrakt.
Ale czy wewnętrznie pogodził się z tym, że potrzebuje pomocy?
Na początku nie.
No właśnie,
i ten proces takiej akceptacji tego, że faktycznie mam trudność, no to myślę, że tak półtorej do dwóch miesięcy. To wynikało po prostu z listów, które raz w tygodniu otrzymywaliśmy od syna. I syn też nas zapytywał, mówi, że nie wie, jakie jest nasze stanowisko, natomiast on uważa, że on nie ma trudności z uzależnieniem.
Tak, wiemy, jaka jest teraz sytuacja. Syn jest w ośrodku, państwo mogą na razie kontaktować listownie, prawda? Czy już był kontakt osobisty?
Tak naprawdę kontakt osobisty mieliśmy dwa razy. To było zaraz dwa tygodnie po umieszczeniu w ośrodku, to był połowa lutego i teraz również na początku czerwca, jak już mogły chociaż wycinkowo wrócić możliwości odwiedzin.
Tak, Pani Lucyno i Panie Sławomirze, bo Wasza zwyczajna, dobra rodzina została dotknięta tym problemem. Jak Państwo myślą, jak powinni zachowywać się rodzice? Jakie relacje powinny być między rodzicami a dziećmi, żeby dzieci uchronić? I czy w ogóle można uchronić dzieci od takiej sytuacji, od odbrania? To jest trudne pytanie, wiem, ale tak. na pewno Państwo będąc w poradni czy przysłuchując się różnym świadectwom, przemyśliwali te sprawy, na pewno. Czy mogliśmy uchronić swojego syna, prawda?
Dokładnie.
Co jest ważne, inaczej mówiąc, co jest ważne w tych relacjach rodzice, dziecko, dorastające dziecko w okresie dojrzewania?
Znaczy to, co w każdej rodzinie jest ważne, czyli chęć podtrzymywania tych relacji, niezależnie od wieku, czas spędzany również z dziećmi, czas wspólny, wakacje, pasje. Także to jest to, co buduje te relacje. My nie musieliśmy później udowadniać naszemu synowi, że cokolwiek wziął, ponieważ on sam później nam się do tego w tych naszych rozmowach, w tym, że mówiliśmy, że się martwimy, że nie rozumiemy tych zmian, które u niego się dzieją, że chcielibyśmy mu w jakikolwiek sposób pomóc, że czujemy się również bezradni jako rodzice.
No i co, czy syn wam jakoś pomagał zrozumieć, dlaczego wziął? Dlaczego zaczął brać?
Znaczy tak naprawdę chyba jesteśmy dopiero w tym procesie poznawania. Nasz syn też jest w tym procesie tak naprawdę odnajdywania tego, co było źródłem i przyczyną. Natomiast nasz syn nam sygnalizował, że w tych relacjach społecznych zawsze miał trudność w nawiązywaniu, żeby czuć się swobodnym. Nigdy nie był też gwiazdą, jeżeli chodzi o grupę. Zawsze jednak
chciał zaistnieć po
prostu. Bardziej obserwatora.
Tak.
I też to, co pewnie wynika też z naszego błędu rodzicielskiego, taki brak też asertywności, umiejętności odmawiania.
No tak, bo dzieciom chciałoby się przychylić nieba, mówiąc potocznie, prawda? Okazuje się, że nie zawsze jest to korzystne. Pani Lucyno i Panie Sławomirze, dziękuję na ten czas. Pani Agnieszko?
Tak.
Czy Pani chciałaby może coś tutaj może skomentować jakoś, chociaż nie wiem, czy to można komentować takie wypowiedzi, ale może coś jeszcze, co byłoby ważne dla naszych radiosłuchaczy?
Znaczy na pewno na bardzo taki ciekawy aspekt tutaj widzimy, że tak powiem, tego procesu używania narkotyków. W przypadku tutaj Lucyny i Sławka, ich syn, tak jak Państwo usłyszeli, był grzecznym chłopcem. To nie był rozrabiak. To nie była osoba, która wychodziła na całe dnie, znikała na nocy z domu, która wynosiła pieniądze, która, prawda, miała jakieś konflikty z prawem, bo to jest istotne i ważne, że jesteście Państwo świadkami tak naprawdę rozwoju procesu uzależnienia u dziecka, które przecież tak naprawdę Lucyna ze Sławkiem mieli ze swoim synem bardzo bliski kontakt. Które dziecko przychodzi do rodziców i mówi: mamo, tato, przez jakiś czas brałem nielegalnie leki psychoaktywne, pomóżcie mi, bo mam z tym kłopot. Słuchajcie, Czyli jaką strategię tak naprawdę syn uruchomił? Syn uruchomił strategię na tak zwanego dobrego i grzecznego chłopca i uznał, że rodzice, zatroskani rodzice, zorganizują mu na tyle pomoc psychiatryczną, że on za chwilę te leki, od których jest uzależniony, będzie dostawał,
tak,
słuchajcie, oficjalnie. Bo tu chcę Państwu zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy zaczynają się kłopoty emocjonalne w wyniku używania, nadużywania substancji psychoaktywnych, jednym z głównych pierwszych kroków, jakie czynią rodzice, jest pójście do psychologa i do psychiatry. A co za tym idzie? Oczywiście diagnozy związane z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami emocjonalnymi, a za tym idą środki farmakologiczne. I tutaj syn Lucyny i Sławka wykorzystał tą empatię, dobroć, to zainteresowanie, to zmartwienie rodziców, wykorzystał w taki, a nie inny sposób. Po prostu.
I swoją wiedzę, pani Agnieszko, bo słyszeliśmy, że był obczytany.
Dzieciaki mają bardzo dużą wiedzę.
Tak.
Dzieciaki wiedzą, jakie substancje brać, jakie leki. Jak ja to mówię, jak rodzicom wyjaśnić niektóre swoje zachowania, żeby rodzice nie uznali, że ten dzieciak jest, że tak powiem, uzależniony, chory, tylko że on ma jakiś kłopot emocjonalny.
Tak. Tym bardziej, że to zrozumiałe, że w tym czasie może mieć ten
kłopot. Może tak być. Tak. Więc zobaczcie, to nie jest strategia na niegrzeczne dziecko, tylko to jest strategia na dziecko bardzo ułożone, które bardzo empatyzuje z rodzicami.
Wrażliwe bardzo, tak.
Które współpracowało z rodzicami. No, zwróćcie na to uwagę. Także nie wszystkie rozpoznawania uzależnień tak naprawdę dotyczą dzieci, bo my tak mamy trochę społecznie ułożone w głowie, że jak narkomania, to musi być łobuz.
Tak, ja dlatego powiedziałam to na początku w rozmowie,
prawda,
z panią Lucyną. Że to...
A to przecież tak nie musi wcale być. I dlatego taki apel do państwa. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, jak te dzieci się zachowują. Czy te dzieci, jeżeli są też pod opieką psychiatryczną, czy pod opieką jakąś psychologiczną. Dla mnie ważnym aspektem jest to, mimo wszystko w rozpoznawaniu uzależnienia, czy dziecko używa zapisywane substancje zgodnie z zaleceniami. Czy tam czasem nie w grę nie dochodzi używanie jeszcze jakichś dodatkowych substancji. Czyli na przykład ja miałam dzieciaki, które były na lekach psychiatrycznych, a jeszcze pobierały na to na przykład amfetaminę. Tak? Miały antydepresanty, brały amfetaminę, czyli substancje, które są skrajnie działające na siebie. Także zwróćmy na to uwagę, że uważam, tak jest moje zdanie, że kiedy diagnozuje się uzależnienie, to trzeba niestety, przynajmniej na jakiś czas tylko, ale na jakiś czas zrezygnować jednak z używania leków, żeby jak to wyraźniej widzieć.
Tak,
to,
żeby była czysta sytuacja.
Tak,
oczywiście.
Dzieje. Także akurat w przypadku tutaj państwa, no ta sytuacja się sprawdziła. My odstawiliśmy leki, syn zapierał się, że oczywiście on wytrzyma ten kontrakt. My zdaliśmy sobie, jako tutaj ja jako terapeuta, rodzice, zdawaliśmy sobie sprawę i przygotowaliśmy się na to, że po prostu młody nie da rady, że on nie utrzyma tej abstynencji, że on jakby już to jego uzależnienie jest na tyle, że tak powiem, posunięte i na tyle jest, ma brak kontroli w tym używaniu, że najprawdopodobniej braliśmy również pod uwagę, że mu się to nie uda i braliśmy pod uwagę również to, że być może trzeba będzie go umieścić
tak. Pani Agnieszko, pani mówiła o tym, że rodzice przeważnie zaczynają od psychologa, potem psychiatry, troszeczkę taki, jak gdyby był z tym negatywny wydźwięk, ale troszeczkę, prawda? I moje pytanie byłoby, to co mają rodzice robić, jak zauważają problemy z dzieckiem? Przecież jaki rodzic pomyśli, że moje dziecko bierze narkotyki?
Znaczy, drodzy Państwo, no, od kwestii narkotykowych są odpowiednie placówki. Mhm. To są placówki specjalistyczne. To nie są placówki nierekomendowane. Wszystkie placówki, które macie Państwo dostępne w zakresie diagnozy uzależnienia, są placówkami specjalistycznymi. To są placówki NFZ-owskie, tudzież ewentualnie rekomendowane czy przy stowarzyszeniach. Tam tak naprawdę siedzą specjaliści, którzy pomogą Państwu zdiagnozować dziecko. Diagnozowanie uzależnienia u dziecka trwa średnio od 3 do 6 miesięcy. Jeżeli dziecko nie ma kłopotu z narkotykami, to żaden specjalista, że tak powiem, nie wmówi Państwu i nie będzie prowadził terapii dziecka, które kłopotu z narkotykami nie ma. Ale jeżeli Państwo trafiacie do placówki, warto ze 3 miesiące do pół roku poświęcić na to, żeby to jednak dziecko bacznie w opiece takiej terapeutycznej, przy uczestnictwie terapeutów poobserwować. Narkomania, jeżeli jej nie ma, to ją się da wykluczyć. To znaczy, że dziecko najprawdopodobniej, być może jakieś jego zachowania, te zaburzenia, jakieś takie zachowania, które mogą niepokoić rodziców, nie muszą być związane z używaniem narkotyków, ale lepiej jest to wykluczyć. Najpierw według mnie powinno się wykluczać używanie substancji psychoaktywnych, a potem tak naprawdę
potem dopiero szukać
dziecko
tak.
psychologicznie mm-hmm. i szukać wsparcia psychologicznego.
Tak, ale naturalnym odruchem rodziców jest, żeby kiedy widzą problemy dziecka, żeby do psychologa, prawda?
Pani Basieńko, to się też troszeczkę już zmienia.
Tak?
Tak. Myślę, że tak, że coraz więcej jednak rodziców zdaje sobie sprawę, że wtedy, kiedy dziecko wchodzi w okres dojrzewania, gdzie wchodzi w okres różnych, środowiskowo też zaczyna być zaangażowane w grupy rówieśnicze. Rodzice mi się wydaje, że też mają świadomość, już takim, ja przynajmniej ostatnio mam takie poczucie, że coraz więcej rodziców do nas trafia naprawdę bardzo, bardzo młodymi ludźmi, bardzo młodymi dziećmi. Ostatnie przypadki, które miałam, to były dzieci 12, 13, 14-letnie, gdzie przychodzą rodzice, na przykład bo znaleźli lówkę. Ostatnio miałam telefon, mama mówi, znalazłam lówkę i ja muszę się temu przyjrzeć, proszę pani, bo może faktycznie to nie jest kwestia tego, że moje dziecko nadużywa marihuany czy jakiejś innej, ale nie chcę tego przegapić. I proszę Państwa, jeżeli w ten sposób rodzic reaguje, to gwarantuję Państwu, że proces terapii dziecka trwa
krócej.
Parę miesięcy do roku.
Krócej i bardziej
naprawdę
efektywny jest.
Dziecko odstawi narkotyki, nawet jeżeli miały jakieś eksperymentalne z nimi, znaczy jakieś eksperymenty z nimi. Naprawdę da się z dzieckiem dogadać i dzieci są mądre. W momencie, kiedy Państwo przegapicie ten pierwszy moment i źle zostanie postawiona diagnoza, to wtedy już wracacie do terapii uzależnień, do poradni z dziećmi bardzo często 16, 17 albo już prawie pełnoletnimi. Pamiętajmy, że proces wówczas terapii wygląda zupełnie inaczej. Nie? Wtedy musimy się liczyć z tym, że ta choroba przez 2-3 lata nabrała
utrwaliła
już zupełnie,
się, tak, nabrała
utrwaliła,
innych,
ona już
tak.
Jest, tak, ona już ma zupełnie inny charakter.
Tak.
Czyli ja zawsze mówię tak, dmuchajmy na zimne. Eksperyment nie oznacza, że dziecko się uzależni, ale eksperyment u dziecka z narkotykami oznacza, że to dziecko ma pewne takie koniugacje, czyli jest, no, trzeba jednak jakoś zareagować. Znaczy przynajmniej powinniśmy jako rodzice reagować, że nie powinniśmy zostawiać takich sytuacji bez reakcji.
Tak.
Bardzo dużo rodziców, którzy mają dzieci już bardzo silnie uzależnione, mówi do mnie tak: Agnieszko, my myśleliśmy, że on z tego wyrośnie.
No właśnie.
Tak. Nie wyrósł. Mm. Jeżeli dziecko ma wyrosnąć, to pomóżmy mu z tego wyrosnąć. Eksperymenty z narkotykami to nie jest koniec świata, ale wtedy, kiedy zaczyna być to normą w życiu młodego człowieka,
to
wtedy
już
zaczyna
jest,
być
tak,
to bardzo niebezpieczna sytuacja.
To już właściwie jest koniec świata, tak.
Tak.
Świata dla tego dziecka i właściwie dla rodziny. Pani Agnieszko,
wtedy zaczynają się wszystkie kłopoty, tak naprawdę.
Pani Agnieszko, pocieszające jest to, że pani powiedziała, że świadomość wzrasta rodziców. A chciałabym teraz oddać głos może radiosłuchaczom, może jeden, drugi telefon nam się uda odebrać. Bardzo proszę, jeżeli będzie jakiś telefon, żeby Państwo, którzy będą chcieli odpowiadać, Czy pani Agnieszka, czy pani Lucyna i pan Sławomir, proszę, żeby włączali się. Nasze telefony, drodzy państwo, 655 2355 i 655 2356, numer kierunkowy 56 do Torunia, Polska Północna Południowa, dwa numery telefonów w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. Oraz dwa numery telefonu dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Czekamy na państwa telefony, ale my możemy dalej rozmawiać w oczekiwaniu na... Już jest telefon. Halo, słuchamy.
A witam pięknie.
Witam pani.
W sprawie właśnie sprawy dorosłego już, to znaczy nie tyle dorosłego, ile pełnoletniego dziecka, które zaczęło brać narkotyki, już jakiś czas właśnie są objawy, miał po prostu zapaść, że się znalazł w szpitalu. Policja, psycholog rozmawiał, on się nie zgodził na leczenie i w takim przypadku rodzice są bezradni, przeżywają
bardzo
mocno.
Rozumiem, że pytanie jest, co zrobić, tak?
Tak, co zrobić, kiedy jest pełnoletni.
Tak, rozumiemy, zrozumieliśmy.
I nie chce się zgodzić po prostu na leczenie.
Już proszę moich gości o odpowiedź. Halo?
Dzięki.
Tak, halo?
Tak.
Czy to już telefon następny jest? Halo, pani Agnieszko?
Nie, to ja. Tak. Może ja się ustosunkuję do tego, co pani tutaj powiedziała. No właśnie, to jest taka standardowa
dorosły
sytuacja.
Dorosły człowiek, który nie chce.
Dorosły człowiek, to znaczy on musiał x lat chorować i wszyscy byli tego świadkami. I dlatego to jest taki cudowny apel do tego. Drodzy państwo, póki te dzieci macie jeszcze jakąś władzę nad nimi rodzicielską, póki możecie zorganizować pomoc, kiedy możecie sami decydować w imieniu dzieci. Wtedy,
tak, pani Agnieszko, ale jeżeli jest dorosły, to co zrobić?
Jeżeli
bo mamy
jest
następny
dorosły,
telefon.
Drodzy państwo, jeżeli jest dorosły, to tak naprawdę serdecznie zapraszam tych rodziców, bo od razu tysiące pytań mi się pojawia. Czy mimo, że jest dorosły, to jest na utrzymaniu rodziców?
No więc właśnie.
Że jest, tak. Jeżeli jest dorosły, to czy rodzice, mimo że nadużywa substancji psychoaktywnych i pewnie mnóstwo
stwarzają komfort brania, tak.
To czy utrzymują go, czy no mieszka właśnie u nich, czy tak naprawdę ma komfort też tego używania.
Tak właśnie.
Ponieważ dzieci, które narkotyzują się, mają problem z uzależnieniem, a jeszcze są podtrzymywane w domach w tej swojej chorobie, drodzy państwo, na żadne terapie nie pójdą. Bo moje pytanie, dlaczego mieliby pójść?
No więc właśnie.
Skoro tak naprawdę...
Pani Agnieszko, halo. Rozumiemy problem, a proszę powiedzieć, co by pani zrobiła w tej sytuacji?
Znaczy, ja nie wiem, co ja bym zrobiła, bo nie miałam takiej sytuacji.
Mm-hmm. Ale co można
większość
zrobić
rodziców,
wobec tego?
Większość rodziców jednak po konsultacjach decyduje się i stawia po prostu takiej osobie ultimatum. My tobie oczywiście pomożemy w różnych kwestiach twoich życiowych i w najprawdopodobniej różnych kłopotach, które wraz z tą narkomanią towarzyszą dziecko, ale jest jeden warunek. Idziesz się leczyć. Jeżeli nie pójdziesz się leczyć, będziesz musiał sobie
opuścić
z tą chorobą,
dom, tak.
Znaczy niekoniecznie, wie pani, to opuścić dom, bo to tak
to
brzmi
jest jako,
ale my
tak
musimy ciebie, my zwalniamy ciebie z odpowiedzialności za to, że będziemy towarzyszyć ci w tej chorobie.
Tak, w tym sensie myślałam, że nie będziemy cię utrzymywać.
Nie będziemy ciebie utrzymywać, nie będziemy
twoich problemów załatwiać,
długów,
rozwiązywać.
Nie
tak
będziemy ciebie tłumaczyć u pracodawcy.
O właśnie, tak.
Czyli zaczyna się taki większy dyskomfort u tej osoby uzależnionej.
I zaczyna myśleć.
I być może, że przychodzi... Drodzy państwo, no pracuję trochę w tych uzależnieniach i naprawdę przychodzi moment, że ci ludzie przychodzą i proszą o pomoc.
Pani Agnieszko, mamy następny telefon,
tak,
dobrze? Halo,
tak,
słuchamy?
Tak.
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z takim doświadczeniem. Moje dziecko już jest wyleczone, 23 lata nie bierze, ma rodzinę już w tej chwili. I pomimo, że jestem prostą osobą, ale chyba potrafiłam pomóc, oczywiście nie sama. Ja początki jak były, to ja widziałam, że moje dziecko się zmienia, mąż mnie po prostu tłumił, że to nieprawda, że jest dorosła. Ale jakoś niestety, ale miałam rację. Pomogła mi moja rodzina. Większość się modliła, ale była też siostra, która od niedawna nie żyje i znalazła ośrodek Karam u księdza Rosika.
Tak.
Moje dziecko dorosłe, z początku jak opowiada, jechała tylko, żeby matce oczy zamydlić, bo miała takiego, pierwsza miłość by najpierw była, a potem był już taki, co przynosił i produkował na oczach w domu moim. Ja byłam w pracy i takie z tabletek robili. I wmawiali mężowi, że to dla uspokojenia i to jest dobre, bo jej kości bolą. W każdym bądź razie... Boże,
ale proszę tak pani, ponieważ powiem, mamy mało czasu,
tak, może pani... Tak, rozumiem, chciałam skrócić.
No właśnie, pierwszy moment było zaprzeczenie, a później co?
Oczywiście, do końca było zaprzeczenie, nawet do ośrodka pojechałam i potrafiła...
Tak, rozumiem, a później co? Kiedy...
Tak, nakłamać, że chłopak, który ma do niej przyjechać, to nie bierze, on brał i w mieście wszyscy widzieli, że to jest dealer. W każdym bądź razie, ani proszę tylko posłuchać, co mówi pani Agnieszka, bo podejrzewam, czy też nie miała wspólnego, kiedy jesteś z narkomanami, w ogóle osobami uzależnionymi. Nie chodzi, że jakieśkolwiek układy. To nas nauczył ksiądz Rosik i inni psycholodzy. Nie wchodzi się, bo oni nie myślą normalnie. Jak się chce dziecko ratować, to jest na pewno nie jest lekkie. Jak już się do tego doszło, że już dziecko jest uzależnione, naprawdę to jest ciężkie. Ale Pana Boga za wsparcie, Matkę na Boską. A swoje czynić trudno. Boli, naprawdę to boli, że rodzic musi dziecku odmówić czegoś, ale się trzeba wiedzieć, że tak, to dla jej dobra.
Proszę pani, bardzo pani dziękuję, bo pani...
Proszę słuchać psy naprawdę bez specjalistów. Nie wyciągniecie państwo dzieci. Nie ma co, bo jeszcze mam też w rodzinie dalszej i ja już nie mam do tego siły w tej chwili.
Proszę pani, halo.
Tak,
musimy
tak,
kończyć. Bardzo no, pani dziękuję. Bowiem. Pani w swojej wypowiedzi powiedziała bardzo dużo, więc bardzo pani serdecznie dziękuję i odbieramy ostatni telefon. Halo?
Dzień dobry, mam na imię Paweł, dzwonię z Radomia.
Witamy panie Pawle.
Chciałbym się podzielić takim doświadczeniem, bo też około 14 lat zażywałem narkotyki w ogóle. I w momencie, kiedy zażywałem, no na tą chwilę to nie widzę, żeby jakakolwiek siła wtedy mogła mnie wyciągnąć z tego. Ale coś, co jest pocieszającego, to moja mama zawsze jeździła do Częstochowy, w ogóle modliła się za mną właśnie i myślę, że dzięki tej modlitwie nastąpiła jakaś taka wewnętrzna przemiana we mnie w ogóle.
Pan to widział, tak? Pan to widział, że mama modli się.
Znaczy widziałem, bardziej już takie myśli mi się zaczęły na temat może wiary, religii, Pana Boga, Pana Jezusa. I w pewnym momencie doszło do tego, że powiedziałem stop w ogóle. Ja sobie z narkotykami życia nie ułożę i zwróciłem się do Pana Boga. I gdzieś ten Pan Bóg udzielił mi, spotkałem Pana Jezusa. Pan Jezus udzielił mi tej pomocy, postawił mnie na nogi. Teraz normalnie pracuję, normalnie funkcjonuję.
Panie Ale Pawle, chodzi, gratulacje.
Jeśli chodzi jeszcze o rodziców, już tak może nie z punktu psychologicznego, bo rodzic może nie będzie nigdy psychologiem ani terapeutą, w ogóle jakimś takim specjalistą, ale zachęcałbym od strony teologicznej może za takie osoby podjęcie jakiegoś postu, może jakieś jałmużne zapłacenia właśnie, żeby Pan Bóg coś zobaczył, właśnie zbliżanie się do Pana Boga, do Jego miłości właśnie, że no tak naprawdę tylko Pan Jezus może uwolnić. Oczywiście może być to przez terapeutę, ale właśnie zachęcałbym do zbliżania się do Pana Boga właśnie. A w poście czasami też, czasami poszę i naprawdę dzieją się cuda, także tak. Zachęcam do takiej postawy.
Dziękujemy panie Pawle bardzo serdecznie i gratulujemy. Okazuje się, że są różne drogi, a zawsze powtarzamy przy okazji tych audycji na temat uzależnień, że nawet jeżeli stosujemy te twarde metody terapeutyczne, to trzeba dziecko otaczać wsparciem modlitewnym. Pani Agnieszko i pani Lucyno, czy państwa nie chciałyby ustosunkować się do tych dwóch telefonów? Halo?
Tak, ja bym chciała.
Pani Lucyno, bardzo proszę.
Odnośnie tego, co powiedział pan Paweł, bardzo dziękuję, bo jest pan takim żywym przykładem kolejnym zresztą dla nas, jako dla rodziców, że połączenie tak naprawdę Bóg działa na różne sposoby, różnymi ścieżkami do nas dociera. I ja tylko chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę trzeba połączyć to, co nam stawia na drodze, czyli post, modlitwę i jałmużnę jak najbardziej. My jako rodzice to też czynimy, czyni to wspólnota, w której jesteśmy. Natomiast Bóg stawia też nam ludzi na drodze i musimy pamiętać o tym, żebyśmy nie przegapili tych ludzi. Dlatego my jesteśmy wdzięczni właśnie Stowarzyszeniu Powrót z U, jesteśmy wdzięczni Agnieszce, bo to tak naprawdę ich Pan Bóg nam zesłał i dzięki temu nasz syn może zdrowieć, może być znowu szczęśliwym, pogodnym i radosnym młodym człowiekiem, który tak naprawdę będzie miał całe życie przed sobą.
Tak.
I też chciałabym powiedzieć rodzicom, że tak naprawdę, słuchajcie moi drodzy, tylko wasza konsekwencja i wasza determinacja może spowodować, że wasze dziecko po prostu będzie czy zacznie się leczyć.
Pani Lucyno, jeszcze jedno dodam tutaj i łączność między mężem a żoną, wspólne działanie, prawda?
Tak. My mamy to szczęście, że mamy siebie nawzajem, jesteśmy w tej jedności i wtedy, kiedy ja upadałam, kiedy ja miałam trudność, żeby chwycić za telefon, robił to mój mąż.
Tak. Wszystkiego, co najlepsze Państwu życzę. Bardzo dziękuję za udział w audycji, bo nie jest łatwo mówić o tak trudnych sprawach, ale miejcie Państwo świadomość, że tym swoim świadectwem na pewno Państwo, no nie wiem, pomogli, albo może otworzyli oczy, albo może zaniepokoili, może jakieś osoby, jakichś rodziców. O to nam właśnie chodzi. Wszystkiego, co najlepsze Państwu życzymy i również Pan synowi dużo wytrwania. Pani Agnieszko?
Dziękuję.
Tak.
Pani
tak,
Agnieszko, pan jedną minutę na koniec tak. Mamy jeszcze. Może podajmy kontakt do waszej poradni?
Poradni. Drodzy Państwo, no tutaj z bliższych może okolic osoby serdecznie zapraszamy. Proszę się kontaktować. Można dzwonić telefonicznie, podaję numer telefonu 56 62 262 14. To jest telefon poradni Powrót U. Nawet jeżeli jesteście Państwo z dalszych okolic, to dysponujemy telefonami, adresami placówek, które ewentualnie są w pobliżu Państwa miejscowości, gdzie łatwiej będzie Państwu trafić na jakąś konsultację czy pomoc.
I można te oddziały Powrotu ZU znaleźć również
oczywiście
na stronie internetowej towarzystwa.
Strona internetowa jest, ale mówię, macie Państwo telefon, dzwońcie, zawsze ktoś odbiera i jeżeli możemy Państwu pomóc, znaleźć gdzieś w pobliżu placówkę, gdzieś Państwa przekierować, to jak najłatwiej zrobimy to z wielką przyjemnością.
I jeszcze może na koniec apel do rodziców, żeby szukali pomocy, nie zostawali sami.
I reagujcie naprawdę w sytuacjach, kiedy to się dzieje po raz pierwszy, drugi, a nie wtedy, kiedy się dzieje po raz 102, bo wtedy już może być trochę za późno.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie Pani Agnieszko i wszystkiego, co najlepsze życzę.
Wszystkiego dobrego.
Pani jako pozdrawiam. Prezesowi towarzystwa i wszystkim, którzy, z którymi Pani spotyka się, szczególnie w środy.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Pani Agnieszka Słowik, prezes Towarzystwa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Pomocy Rodzin i Przyjaciół Dzieciom Uzależnionym Powrót ZU oraz pani Lucyna i pan Sławomir, rodzice syna, który leczy się. Bardzo dziękuję Państwu również. Wszystkiego, co najlepsze życzę Państwu, którzy byli moimi gośćmi. Dziękuję Państwu za uwagę. Tym osobom, które włączyły się w nasz program, Ojcu Dawidowi, że był z nami. Szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.